Opowiadanie 20 rozdziału Księgi Rodzaju rozpoczyna się słowami: Potem Abraham powędrował stamtąd do Negebu i osiedlił się pomiędzy Kadesz a Szur. A gdy przebywał w Gerarze, mawiał o swej żonie Sarze: jest ona moją siostrą. Wobec tego Abimelek, król Geraru, wysłał swoich ludzi, by zabrali Sarę. Widzimy, że Abraham popełnia ten sam błąd, jaki popełnił o wiele wcześniej w Egipcie. Utrzymuje, że Sara jest jego siostrą, nie żoną. Sara, mimo że ma prawie 90 lat, jest nadal kobietą o niezwykłej urodzie. Król Geraru, Abimelek, sprowadza ją na swój dwór. Ale Bóg ostrzega Abimeleka, żeby nie zbliżał się do Sary, gdyż ma ona męża. Bóg polecił Abimelekowi, jak czytamy w 7 wierszu 20 rozdziału: teraz więc zwróć żonę temu człowiekowi, bo jest on prorokiem i będzie się modlił za ciebie, abyś pozostał przy życiu. Jeśli zaś nie zwrócisz, wiedz, że na pewno nie minie śmierć ciebie i wszystkich twoich bliskich. Abimelek wezwał natychmiast Abrahama i zapytał, dlaczego tak postąpił. Zwróćmy uwagę na odpowiedź Abrahama. W 11 i 12 wierszu 20 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Abraham odpowiedział: myślałem, na pewno nie ma tu u ludzi bojaźni Bożej i zabiją mnie z powodu mej żony. Zresztą jest ona rzeczywiście moją siostrą, jako córka ojca mego, lecz z innej matki. Mimo to została moją żoną. Abraham przyznaje, że mówił półprawdę. Sara jest jego przyrodnią siostrą, ale przede wszystkim jest jego żoną. Postępowanie Abrahama było niewłaściwe i w zasadzie Abraham szczerze się do tego przyznaje. Posłuchajmy, co mówi dalej. Gdy więc Bóg kazał mi wyruszyć z domu mego ojca na wędrówkę, rzekłem do niej: wyświadczysz mi przysługę, gdy tam, dokąd pójdziemy, będziesz mówiła o mnie: on jest moim bratem. Z tych słów wynika, że Abraham i Sara postanowili już na samym początku, opuszczając swoje rodzinne strony, że gdy znajdą się w obcym otoczeniu, będą utrzymywali, że są rodzeństwem, nie małżeństwem. Ich postępowanie od początku było więc niewłaściwe. Było wyrazem braku wiary, braku zaufania względem Boga, braku ufności, że będzie On chronił ich w każdym miejscu i w każdym czasie. Zapewne dlatego ten grzech Abrahama i Sary musiał być po raz drugi ujawniony i napiętnowany. Jego korzenie tkwiły bowiem głęboko i Bóg musiał rozprawić się z tym grzechem całkowicie. Przecież niedługo Sara ma urodzić Abrahamowi Izaaka. Bóg musi uświadomić Abrahamowi i Sarze w pełni ich grzech i musi ich oczyścić, aby mogli wypełniać powierzone im zadania. Podobnie musi być także w naszym życiu. Apostoł Paweł pisze do Koryntian: niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Tak, Bóg musiał wychowywać Abrahama i Sarę. Musiał uświadomić im w pełni ich grzech. Musiał ich oczyścić i przygotować do w pełni efektywnej, błogosławionej służby. Takie doświadczanie i oczyszczanie potrzebne jest w życiu każdego wierzącego, każdego z nas. Jeszcze jedna ważna lekcja zawarta jest w opowieści 20 rozdziału Księgi Rodzaju. W końcowych wierszach czytamy tu: Abraham pomodlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, żonę jego i jego niewolnicę, aby mogli mieć potomstwo. Bóg bowiem dotknął niepłodnością wszystkie łona w domu Abimeleka za Sarę, żonę Abrahama. Z powodu incydentu z Sarą w domu Abimeleka wszystkie kobiety były przez pewien okres czasu bezpłodne. Dzięki modlitwie Abrahama kobietom tym Bóg przywrócił płodność. Pomyślmy, Abraham modlił się o kobiety z domu Abimeleka, aby mogły mieć dzieci, podczas gdy Sara, jego żona, dalej pozostawała bezpłodna. Na pewno było to trudne doświadczenie w życiu Abrahama. Ale właśnie potem, w niespełna rok później, Sara urodziła Abrahamowi Izaaka. Bóg tak przekształcał Abrahama, że był on w stanie modlić się o inne rodziny, by miały potomstwo, podczas gdy sam nie miał jeszcze z Sarą dziecka. Abraham uświadomił sobie, że zrodzenie przez jego żonę dzieci jest sprawą całkowicie zależną od Boga. Nie pokładał już absolutnie żadnej pewności w sobie samym. Jego pewność spoczywała w Bogu. Abraham został uwolniony od pewności siebie i od egoizmu, od koncentrowania się na własnym problemie. Nie miał z Sarą dziecka, był jednak w stanie modlić się o to, by innym rodziły się dzieci. Bóg nauczył Abrahama, że wszelkie ojcostwo tak naprawdę pochodzi od Niego, że każde dziecko jest Jego darem. Abraham modlił się, gdyż wiedział, że wszelka moc pochodzi od Boga, nie od niego samego. Jeśli Bóg chce coś uczynić, jest w stanie tego dokonać. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Abraham modlił się dla innych o to, czego sam bardzo pragnął. Modlił się dla innych o to, czego sam nie miał przez całe swoje życie. Dzięki tej modlitwie błogosławiony był też sam Abraham. Odłożone zostało jak gdyby na bok jego ja. Tylko ten, kto nie myśli o sobie i nie bierze siebie pod uwagę, może modlić się w taki sposób jak Abraham. I nas Bóg chce doprowadzić do miejsca, w którym naprawdę odwrócimy wzrok od siebie samych. Bóg pragnie, byśmy modlili się o problemy innych. Pragnie, byśmy wierzyli w Jego moc, ufali Mu w każdej sprawie. Bóg pragnie, byśmy nie liczyli na siebie, lecz na Niego. Wtedy Pan będzie mógł wypełniać w naszym życiu swoje wspaniałe obietnice, tak jak stało się to w życiu Abrahama. Następny, 21 rozdział Księgi Rodzaju opowiada o narodzinach Izaaka. Czytamy od początku rozdziału. Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Sara urodziła syna w tym czasie, który wyznaczył Bóg. Izaak był synem obietnicy. Bóg obiecał Abrahamowi, że da mu potomka. Narodziny Izaaka są zapowiedzią przyszłych narodzin Jezusa Chrystusa. Izaak narodził się w czasie wyznaczonym przez Boga. Jezus narodzi się, gdy czas się wypełni. W liście do Galacjan czytamy: gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał prawu. A w Księdze Rodzaju czytamy dalej od wiersza trzeciego: Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak. Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał 8 dni, tak jak to Bóg przykazał. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Sara mówiła: powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mojej przyczyny. I dodawała: któż by się ośmielił rzec Abrahamowi: Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża. Izaak miał 100 lat, a Sara 90, gdy urodził się im Izaak. Były to cudowne, ponadnaturalne narodziny. Bóg sprawił, że Sara mimo ustania cyklu miesięcznego i mimo, że przez całe dotychczasowe życie była bezpłodna, poczęła syna. Z wypowiedzi apostoła Pawła w liście do Rzymian wiemy, że także Abraham uważał swoje ciało za obumarłe. Izaak narodził się nie siłami natury, nie siłami ciała, lecz z mocy Ducha Świętego, dzięki Bożej ingerencji. Słowa Sary o powodzie do śmiechu to zapewne aluzja do imienia Izaaka, które znaczy właśnie zaśmiał się. Sam Bóg nadał Izaakowi to imię, chyba dlatego, że zarówno Sara, jak i wcześniej Abraham z niedowierzaniem śmiali się, gdy usłyszeli, iż w podeszłym wieku będą w stanie zrodzić syna. Dla Boga nie ma jednak rzeczy niemożliwych. On nawet z pozornie obumarłego łona może wzbudzić nowe życie. On nauczy Abrahama, że jest w stanie nawet wzbudzać z martwych. I Bóg Ojciec wzbudził z martwych swego Syna, Jezusa Chrystusa. Narodziny Izaaka z obumarłego łona Sary to w jakimś stopniu zapowiedź tego wspaniałego wydarzenia. Jest to też zapowiedź, drogi przyjacielu, że i my, ja i ty, jeśli zwiążemy swoje życie z Jezusem, jeśli pozwolimy, by Jego Duch żył w nas i nas prowadził, zostaniemy wraz z Nim wzbudzeni z martwych, aby żyć u Jego boku w Królestwie Wieczności. Izaak przyszedł na świat. W domu Abrahama wszystko się zmieniło. Czytamy dalej od 8 wiersza 21 rozdziału Księgi Rodzaju. Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Sara, widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem. Izmael jest już 14-letnim chłopcem. Wyśmiewa się z małego Izaaka, dopiero co odstawionego od piersi. Jest tu zawarta wielka alegoria, wielki symboliczny obraz. Izmael jest synem Abrahama i niewolnicy Hagar. Jest on obrazem cielesnej natury człowieka. Odpowiada on Adamowi, który był pierwszym człowiekiem i który jako pierwszy upadł, zgrzeszył. Izmael jest pierwszy, Izaak jest drugi. Jego postać to zapowiedź drugiego Adama, Chrystusa. Jego osoba to symbol nowej, duchowej natury. W każdym człowieku wierzącym, nawróconym do Chrystusa, walczą ze sobą dwie natury: stara, cielesna, Adamowa, i nowa, duchowa natura, Chrystusowa. Izmael jest symbolem starej, cielesnej, a Izaak nowej, duchowej natury. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Te słowa apostoła oddają prawdę o podwójnej naturze człowieka wierzącego. Z jednej strony pragnie on naśladować Chrystusa, a z drugiej strony odczuwa ograniczenia, wręcz niewolę swojej grzeszności, swojej cielesności. Apostoł narodów wyznaje: znajduję w sobie prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym, ale w członkach swoich dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w członkach moich. Tak, nowa, darowana nam przez Chrystusa natura nie jest do pogodzenia z naturą starą, grzeszną, ciążącą ku złu, wpędzającą nas w niewolę. To właśnie obrazuje konflikt pomiędzy Izmaelem a Izaakiem. Drogi przyjacielu, zapewne i ty odczuwasz w sobie konflikt pomiędzy starą a nową naturą. Musisz się zdecydować, która natura ma w tobie panować, która natura w tobie ma się rozwijać, wzmacniać, a która ma słabnąć, zanikać. Czy pragniesz przylgnąć do Jezusa? Czy pragniesz, by kształtował w tobie, rozwijał nową, duchową naturę? On ma moc, by to czynić. On pragnie mieszkać w tobie i rozwijać w tobie to, co duchowe, co dobre. Czy pozwolisz, by ogarnęła cię i przemieniła moc Jego miłości? Sara wypowiedziała słowa skierowane do Abrahama: wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem. Nie były to słowa dyktowane zazdrością Sary. List do Galacjan ukazuje nam, że były to słowa inspirowane przez Boga. Apostoł Paweł cytuje te słowa, pisząc do wierzących Galacjan: Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonych według ducha, tak dzieje się i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Tak, Ewangelia Chrystusa przynosi wolność. Wolność ku miłości, wolność ku dobru. Co oznacza wypędzenie niewolnicy? Oznacza zerwanie z niewolą własnych wysiłków, z niewolą własnej słabości i niemożności. Oznacza, że w Chrystusie wkraczamy w nową rzeczywistość. Jego Ewangelia przynosi nam wolność. Jego Duch rozwija w nas to, co duchowe. Daje nam siłę do umartwiania tego, co cielesne. Apostoł apeluje: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Pan Jezus nas uwalnia. On żyje w nas, w Duchu Świętym. Życie, które od Niego otrzymujemy, jest życiem wolności. Nie powinniśmy dalej o własnych siłach próbować walczyć z własną słabością. Nie powinniśmy próbować sami zadowolić Boga. Ilekroć próbujemy sami coś uczynić, stajemy się znów podobni do Izmaela. Bowiem ilekroć sami usiłujemy uczynić coś, żeby zaskarbić sobie zasługi u Boga, pojawia się nasze ja wraz z prawem grzechu i śmierci i upadamy na pozycję Izmaela. Stajemy się na powrót synami niewolnicy. Jako synowie wolnej nie musimy nic czynić o własnych siłach. Mamy w sobie nową naturę. Nasz duch jest ożywiony przez Chrystusa. Zostaliśmy dzięki naszej wierze przyjęci do Bożej rodziny. Nie jesteśmy niewolnikami, lecz synami, dziećmi Bożymi. Dzięki temu, że zaufaliśmy Chrystusowi, zostaliśmy przez Niego wprowadzeni w nową rzeczywistość, w społeczność Bożych dzieci, we wspólnotę Bożej rodziny. Apostoł narodów tak pisze w liście do Rzymian: Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Tak, dzięki wielkiemu dziełu odkupienia, dokonanemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, jesteśmy wolni, jesteśmy dziećmi Bożymi. Pozwólmy się prowadzić Duchowi Bożemu. Pozwólmy, by nas kształtował, rozwijał, oczyszczał. Jako Jego dzieci, z całym przekonaniem, z radosną ufnością, wołajmy do Boga: Ojcze, prowadź nas w każdej sprawie, każdego dnia, teraz i na zawsze. W imieniu Jezusa. Amen.